Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Książka Management Take Charge of Your Team Communication, Leadership, Coaching and Conflict Resolution. Alana Andersona to praktyczny poradnik z zakresu zarządzania zespołem.
Ukazała się pierwotnie w 2015 roku, a jej konstrukcja, widoczna już w tytule i opisie wydawcy, łączy cztery podstawowe obszary pracy menedżera: komunikację, przywództwo,
coaching oraz rozwiązywanie konfliktów.
Autor kieruje uwagę nie na sam formalny autorytet osoby zarządzającej, lecz na codzienne obowiązki związane z prowadzeniem ludzi i nadzorowaniem realizacji zadań.
Wśród deklarowanych zagadnień znajdują się także delegowanie pracy oraz rozpoznawanie mocnych i słabych stron członków zespołu.
Jest to więc pozycja dla osób szukających przystępnego, szerokiego wprowadzenia do roli kierowniczej, zwłaszcza w małych zespołach i środowiskach,
gdzie menedżer pozostaje blisko bieżącej pracy.
Książka traktuje skuteczność zespołu jako rezultat sposobu, w jaki przełożony organizuje współpracę, przekazuje oczekiwania i reaguje na trudności.
Jej cel ma charakter użytkowy: uporządkować najważniejsze kompetencje potrzebne do świadomego kierowania zespołem. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, komunikacja jako narzędzie ustalania wspólnego kierunku pracy. Komunikacja jest w książce jednym z fundamentów zarządzania zespołem. Z dostępnego opisu wynika, że autor zalicza efektywne porozumiewanie się z pracownikami do głównych umiejętności menedżerskich. Ma to praktyczne znaczenie, ponieważ zespół nie działa wyłącznie na podstawie ogólnego celu projektu. Jego członkowie muszą rozumieć, jakie zadania są ważne, kto za nie odpowiada, jakie są oczekiwane rezultaty i kiedy należy zgłaszać przeszkody. Bez tego nawet kompetentne osoby mogą wykonywać pracę w rozbieżnych kierunkach albo powielać wysiłek innych.
Drepscy tym ujęciu komunikacja nie powinna być traktowana jako jednostronne wydawanie poleceń.
Kierownik potrzebuje również informacji zwrotnej, aby dostrzec ryzyka, niejasności i ograniczenia pojawiające się w codziennej pracy.
Rozmowa z zespołem pozwala sprawdzić, czy intencja została właściwie zrozumiana, a nie tylko, czy komunikat został wysłany.
To rozróżnienie jest istotne szczególnie przy zadaniach wymagających współpracy między osobami o różnych kompetencjach.
Praktyczna wartość tego tematu polega na powiązaniu komunikacji z odpowiedzialnością.
Jasne ustalenia ułatwiają ocenę postępu, ograniczają domysły i dają pracownikom podstawę do samodzielnego działania.
Zarazem menedżer nie może przenosić całego ciężaru nieporozumień na zespół.
Skoro odpowiada za koordynację, powinien tworzyć warunki, w których pytania, korekty i sygnalizowanie problemów są możliwe odpowiednio wcześnie.
Po drugie,
delegowanie zadań oparte na rozpoznaniu mocnych i słabych stron.
W opisie książki wyraźnie wskazano dwa powiązane zagadnienia: alokowanie i delegowanie pracy oraz identyfikowanie mocnych i słabych stron zespołu.
Razem tworzą one praktyczny rdzeń zarządzania, ponieważ podział zadań nie powinien wynikać wyłącznie z dostępności ludzi.
Menedżer musi brać pod uwagę, jakie umiejętności są potrzebne w danym zadaniu, kto ma doświadczenie pozwalające je wykonać oraz gdzie potrzebne jest wsparcie lub rozwój.
Takie podejście chroni przed dwoma częstymi błędami.
Pierwszym jest zatrzymywanie przez przełożonego zbyt wielu obowiązków, co spowalnia pracę i ogranicza odpowiedzialność innych osób.
Drugim jest przekazywanie zadań bez wystarczającego kontekstu, zasobów albo ustalonego zakresu decyzyjności. Formalne oddanie zadania nie oznacza jeszcze skutecznego delegowania. Pracownik powinien wiedzieć, za jaki wynik odpowiada, jakie ma granice działania i kiedy należy wrócić do menedżera z problemem.
Rozpoznawanie słabszych stron nie musi oznaczać etykietowania członków zespołu.
W praktyce może służyć rozsądnemu zestawianiu kompetencji, planowaniu wsparcia i unikaniu sytuacji, w której krytyczna praca trafia do osoby bez potrzebnego przygotowania.
Jednocześnie mocne strony są zasobem, którego nie należy ignorować w imię mechanicznie równego podziału obowiązków.
Książka umieszcza zatem delegowanie w szerszym kontekście odpowiedzialnej organizacji pracy, a nie zwykłego rozdzielania listy zadań.
Po trzecie, przywództwo rozumiane jako odpowiedzialność za warunki pracy zespołu. Książka odróżnia znaczenie zarządzania zespołem od bycia osobą ważną w zespole.
Z opisu promocyjnego wynika, że kierownik ma być obecny, gdy członkowie zespołu potrzebują wsparcia, a jednocześnie patrzeć na projekt z perspektywy zarządczej.
To podejście przedstawia przywództwo przede wszystkim jako odpowiedzialność za warunki umożliwiające wspólne wykonanie pracy.
Nie sprowadza go do stanowiska, pewności siebie ani samego wydawania decyzji. W praktyce lider musi łączyć dwa poziomy uwagi.
Z drugiej strony odpowiada za całość projektu, więc musi pilnować priorytetów, postępu i zgodności działań z celem.
Zaniedbanie jednego z tych poziomów rodzi przewidywalne problemy. Skupienie wyłącznie na zadaniach może osłabić zaangażowanie i przepływ informacji, natomiast koncentracja tylko na relacjach może pozostawić zespół bez dyscypliny wykonawczej.
Istotny jest też nacisk na to, że odpowiedzialności nie da się łatwo przerzucić. Jeżeli organizacja pracy, komunikacja lub decyzje przełożonego blokują zespół, wskazywanie winnych nie zastąpi korekty sposobu zarządzania.
W tym sensie przywództwo opisane w książce wiąże wizję i energię kierownika z konkretnym obowiązkiem koordynacji.
Autorytet ma wynikać z użytecznego prowadzenia pracy, a nie z dystansu wobec osób, którymi się zarządza.
Po czwarte, coaching jako rozwijanie samodzielności, a nie wyręczanie pracowników. Rozwój umiejętności coachingowych należy do wyraźnie wymienionych celów książki.
W kontekście zarządzania zespołem coaching można rozumieć jako sposób pracy, który pomaga ludziom lepiej wykorzystywać ich kompetencje i przejmować odpowiedzialność za własne zadania. Różni się on od samego instruowania.
Instrukcja bywa konieczna, zwłaszcza gdy zadanie jest nowe lub ryzykowne, lecz nie rozwiązuje każdego problemu.
Menedżer, który zawsze podaje gotową odpowiedź, może utrwalać zależność zespołu od siebie.
Podejście coachingowe ma znaczenie wtedy, gdy przełożony chce zrozumieć sposób myślenia pracownika, pomóc mu nazwać przeszkodę i wspólnie wypracować realistyczny kolejny krok.
Nie chodzi o rezygnację z wymagań. Przeciwnie, rozwój powinien pozostawać związany z konkretną pracą, uzgodnioną odpowiedzialnością i obserwowalnym postępem.
W przeciwnym razie, coaching staje się jedynie ogólną, życzliwą rozmową bez przełożenia na działanie. Temat ten logicznie łączy się z identyfikacją mocnych i słabych stron.
Menedżer nie może sensownie wspierać rozwoju, jeśli nie rozumie, z czym dana osoba radzi sobie dobrze, a w czym potrzebuje praktyki lub dodatkowych zasobów. Coaching służy więc zarówno pracownikowi, jak i zespołowi, zwiększa zdolność do samodzielnego rozwiązywania problemów i zmniejsza potrzebę ciągłej interwencji przełożonego.
Na tle innych obowiązków menedżerskich jest to perspektywa długofalowa, ponieważ dotyczy budowania kompetencji, a nie tylko zamykania bieżących zadań.
Na koniec, rozwiązywanie konfliktów jako część bieżącego zarządzania współpracą, conflict resolution, czyli rozwiązywanie konfliktów, stanowi jeden z czterech głównych obszarów wskazanych w tytule książki. Jego obecność jest ważna, ponieważ różnice zdań w zespole nie muszą oznaczać porażki zarządzania.
Mogą wynikać z odmiennych priorytetów, niejasnego podziału obowiązków, ograniczonych zasobów lub różnych ocen najlepszego sposobu wykonania zadania.
Problem pojawia się wtedy, gdy spór pozostaje niewyjaśniony i zaczyna utrudniać komunikację, zaufanie albo tempo realizacji projektu.
Rola menedżera polega nie tyle na automatycznym rozstrzyganiu każdej różnicy, ile na dopilnowaniu, by została ona omówiona w odniesieniu do faktów, celów i odpowiedzialności.
Pomaga tu precyzyjna komunikacja oraz jasne delegowanie, ponieważ wiele napięć bierze się z braku wspólnych ustaleń, jeśli nie wiadomo, kto podejmuje decyzje.
Jakie są priorytety i według jakich kryteriów ocenia się wynik, konflikt może zostać odebrany jako osobisty, choć jego źródło jest organizacyjne.
Książka ujmuje zatem konflikt jako kompetencję kierowniczą, a nie marginalny temat z zakresu relacji międzyludzkich.
Menedżer powinien reagować na trudności, zanim przełożą się na trwałe podziały lub bierność. Jednocześnie skuteczne rozwiązanie nie zawsze oznacza pełną zgodę wszystkich stron.
W pracy zespołowej konieczne bywa jasne podjęcie decyzji, wyjaśnienie jej uzasadnienia i przywrócenie zdolności do współdziałania. Tak rozumiana interwencja chroni zarówno relacje, jak i wykonanie projektu.
Podsumowując, management T
Take Charge of Your Team będzie najbardziej użyteczna dla początkujących menedżerów, liderów małych zespołów, właścicieli firm oraz osób,
które awansowały z roli specjalistycznej i zaczynają odpowiadać za pracę innych.
Może też stanowić porządkujące wprowadzenie dla tych, którzy mają już doświadczenie w koordynowaniu projektów, lecz chcą zestawić podstawowe obszary zarządzania w jednym miejscu.
Jej praktyczny pożytek wynika z połączenia komunikacji, delegowania, rozpoznawania kompetencji, coachingu, przywództwa i rozwiązywania konfliktów.
Są to zagadnienia często omawiane osobno, choć w codziennej pracy kierownika silnie na siebie oddziałują.
Na przykład trudność z delegowaniem może wynikać z nieznajomości możliwości pracowników, a spór w zespole może zostać zaostrzony przez niejasne oczekiwania.
Z kolei coaching pomaga rozwijać samodzielność, dzięki której przełożony nie musi przejmować każdego problemu.
Książka wyróżnia się więc raczej zakresem i bezpośrednim ukierunkowaniem na podstawowe obowiązki osoby prowadzącej zespół, niż specjalistyczną analizą jednego modelu zarządzania.
Nie należy jej traktować jako źródła zaawansowanej akademickiej teorii organizacji, ani jako pełnej metodyki dla skomplikowanych struktur korporacyjnych.
Jej realistyczna pozycja to przystępny przewodnik po kompetencjach potrzebnych do skuteczniejszego działania w roli menedżera.
Dla czytelnika wartością będzie zwłaszcza zobaczenie, że autorytet kierownika nie polega na kontroli dla samej kontroli.
Polega na tworzeniu jasności, rozwijaniu ludzi, trafnym rozdzielaniu odpowiedzialności i konstruktywnym reagowaniu na napięcia.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Alan Anderson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.